Nazywam się Bartek Topa, w filmie Czerwone Maki gram generała Nikodema Sulika.
W filmie Czerwone Maki gram postać redaktora W. Jest to postać inspirowana Melchiorem Wańkowiczem.
Nazywam się Michał Żurawski, gram generała Władysława Andersa.
Nazywam się Mateusz Banasiuk i w filmie Czerwone Maki gram podporucznika Edmunda Wilkosza. Postać może trochę mało znaną historycznie, ale był to niesamowity bohater.
Z tej strony Cezary Korycki z Historii, jakie nie znacie, i dziś przed nami nietypowy odcinek, gdyż okazja też jest wyjątkowa. Przed chwilą zobaczyliście jednych z najbardziej znanych polskich aktorów, którzy dziś specjalnie dla nas opowiedzą o prawdziwych postaciach odtwarzanych przez nich w filmie Czerwone Maki. Polska wojenna produkcja, którą od kwietnia można oglądać w kinach, opowiada o bitwie pod Monte Cassino. Okazja nieprzypadkowa, bo w tym roku obchodzimy 80. rocznicę bitwy. Ale wszystkich zainteresowanych historią walk Polaków we Włoszech i przebiegiem czterech krwawych batalii nazywanych Bitwą Rzym zapraszam już na poprzedni materiał, w którym miałem okazję rozmawiać z Matthew Parkerem, autorem jednej z najbardziej znanych książek o walkach pod Monte Cassino. Dziś natomiast przyjrzymy się polskiej superprodukcji wojennej. Nie będzie to jednak recenzja, ale próba pokazania Wam, które z historycznych postaci bohaterów tego filmu zostały tu przedstawione i kim naprawdę byli czterej wybrani przeze mnie prawdziwi uczestnicy bitwy. Zapraszam. Już teraz możesz wspierać historię, jakiej nie znacie, na Patronite. Dzięki Wam mogę tworzyć większą ilość odcinków, pozyskać dodatkowe materiały czy realizować treści z udziałem zagranicznych historyków. Dla Was mam także dodatkowe odcinki podcastów, których dzięki Waszemu wsparciu będzie coraz więcej. Zapraszam do dołączenia na Patronite. Na początek, zanim przejdziemy do przybliżenia postaci z filmu, jednak krótko o tym, czym była zasadniczo bitwa pod Monte Cassino. Zdecydowanie najcięższa spośród batalii, jakie stoczyli alianci zachodni przeciwko Niemcom w całej II wojnie światowej. Znacznie bardziej krwawa niż choćby lądowanie w Normandii. A zdaniem wielu historyków zupełnie niepotrzebna i świadcząca o bezmyślności alianckich dowódców. Bitwa w dużej mierze zapomniana. Bo przecież to właśnie późniejsze działania w Normandii doczekały się wielu filmów i seriali. My mieliśmy już polski film o Monte Cassino. Michał Waszyński nakręcił w 1946 roku film Wielka Droga, ale był to film zakazany w PRL. O krwawych walkach we Włoszech jedyna bardziej znana produkcja na Zachodzie, która powstała, to Story of G.I. Joe z roku 1945. Dlaczego tak się działo? Być może dlatego, że ta kampania dla Brytyjczyków i Amerykanów była jednak historią bardzo wstydliwą. Początkowy plan inwazji na Europę zakładał ewentualność lądowania aliantów na Bałkanach. Jednak w styczniu 1943 roku przywódcy koalicji spotkali się w Casablance i Amerykanie zaczęli forsować pomysł desantu na zachodzie kontynentu. W końcu ustalono kompromisową inwazję, lądowanie na Sycylii, które miało otwierać atak na Włochy. To miało wyłączyć sojusznika Hitlera i pozwolić brytyjskiej flocie na opanowanie Morza Śródziemnego. Już po lądowaniu na Sycylii celem aliantów stał się Rzym. Ale jak mawiał Napoleon, Italia to but, wchodzi się do niego od góry. Z powodu kształtowania terenu ofensywa z południa Włoch była wyjątkowo ciężka. Od zimy 1944 roku pod masywem Monte Cassino rozgrywała się prawdziwa bitwa narodów. Była to jedna z najbardziej międzynarodowych batalii w II wojnie światowej. W szeregach aliantów walczyli żołnierze z Polski, Wielkiej Brytanii, USA, Indii, Nowej Zelandii, w tym Maorysi, Francji, Tunezji czy Maroka. Ta operacja zaczęła przypominać rzeź z czasów I wojny światowej. O samej bitwie pamięta się dziś w USA tylko przez pryzmat krwawej rzeki, próby przekroczenia Rapido przez 36. Dywizję Teksańską w styczniu 1944. I była to największa katastrofa od czasu Pearl Harbor. Historycy wyróżniają cztery bitwy o Monte Cassino. Polacy wzięli udział w ostatniej, decydującej. Skąd jednak wzięli się Polacy we Włoszech? Drugi Korpus Polski w grudniu 1943 roku został przetransportowany do Włoch z terenów dzisiejszego Izraela. Był w składzie brytyjskiej 8. Armii. A polscy żołnierze w dużej mierze składali się z osadzonych wcześniej w sowieckich łagrach polskich obywateli, którzy zostali praktycznie uratowani przez możliwość zaciągnięcia się do armii formowanej w ZSRR przez generała Władysława Andersa. To postać zarówno w tej historii, jak i w tym filmie najważniejsza. Zacznijmy zatem od dowódcy, którego odtwarza aktor znany z takich seriali jak Kruk, Król czy Strażacy.
Nazywam się Michał Żurawski, gram generała Władysława Andersa. Postaci, które chyba nie muszę przedstawiać Państwu, ale dla tych, którzy nie wiedzą, był generałem podczas II wojny światowej. W wieku 52 lat, w maju 1944 roku został dowódcą Korpusu II. Właściwie został zmuszony do podjęcia ataku na Monte Cassino. Przyjął to z anielską cierpliwością. No i z tych głównych rzeczy to chyba wszystko. Poza tym, że powinniście Państwo również pamiętać o tym, że wyprowadził z Sybiru, spod łap towarzysza Stalina, parę dziesiąt tysięcy polskich obywateli, którzy zostali tam zesłani od 40 roku aż po 42, z tego co dobrze pamiętam. Miłego oglądania filmu.
Oczywiście generał Anders jest postacią niejednoznaczną. Był za kilka swoich decyzji bardzo mocno krytykowany, ale trzeba przyznać, że z powodu przymiotów osobistych i charyzmy, zarówno w czasie wojny, jak i po niej, był przez Polaków otoczony kultem. Stał się po prostu symbolem niepodległości Polski. Zresztą nie tylko wśród Polaków, bo sławny generał amerykański George Patton w swoich pamiętnikach pod tytułem Wojna, jaką poznałem, pisał, że wojsko pod dowództwem generała Andersa to jest wojsko najlepsze, jakie widział, włącznie z armią amerykańską i angielską. Faktycznie, pod względem dyscypliny, poziomu organizacji i ogólnej ogłady, postawa Polaków szokowała Brytyjczyków. Dla swoich żołnierzy generał Anders był symbolem niepodległości. Stał się nim także po wojnie. Tylko że gdy Polacy już znaleźli się pod Monte Cassino, wiadomo było, że nasz kraj będzie w orbicie wpływów Związku Radzieckiego z okrojonymi terenami na wschodzie. I pomimo tego generał do końca wojny był lojalny alianckim sojusznikom i w końcu podjął decyzję o walce. Monte Cassino nie było jedynym sukcesem drugiego korpusu. Polacy wyzwalali Bolonię, a zdobycie portu w Anconie 18 lipca 1944 roku ułatwiło siłom alianckim przyspieszenie ofensywy na północ. W latach 1946-1954 generał Anders pełnił funkcję wodza naczelnego i stał się największym wrogiem lojalnych wobec ZSRR polskich komunistów. Był przez nich kreowany jako imperialistyczny zdrajca, a już rok po wojnie został pozbawiony polskiego obywatelstwa. Później przebywał na uchodźstwie w Londynie, cieszył się ogromnym poważaniem wśród Polaków na emigracji i był zawsze przeciwnikiem narzuconego Polsce porządku jałtańskiego. Domagał się przede wszystkim ujawnienia prawdy o zbrodni katyńskiej ukrywanej w krajach bloku komunistycznego przez pół wieku. Zmarł 12 maja 1970 roku, dokładnie w 26. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Zgodnie z jego ostatnią wolą spoczął właśnie tam, na cmentarzu wojskowym, pośród swoich żołnierzy. Wracając do Monte Cassino, to w czasie bitwy zilustrowanej w filmie Czerwone Maki, często obok generała Andersa jest pokazywany inny dowódca. Oglądając po raz pierwszy film, zastanawiałem się, kim jest ten generał, który cały czas zachowuje łączność ze swoimi żołnierzami. I to jest postać wyjątkowa, bo to generał Nikodem Sulik, który przeszedł do historii jako dowódca legendarnej 5. Kresowej Dywizji Piechoty, krwawo walczącej na froncie włoskim. W tym filmie rolę odtwarza Bartłomiej Topa, chyba jeden z najbardziej rozpoznawanych dziś polskich aktorów i to nie tylko dla młodszego pokolenia zafascynowanego kreacją Jana Pawła w serialu 1670. Bartłomiej Topa już ponad 20 lat temu zyskał popularność, grając w serialu Złotopolscy, a później występując w takich filmach jak Drogówka, Dom Zły, Wesele czy Karbala. Posłuchajmy więc, jak Bartłomiej Topa opisuje swoją postać.
Nazywam się Bartek Topa, w filmie Czerwone Maki gram generała Nikodema Sulika. W tym filmie, w kontekście działań frontowych, mój bohater został przedstawiony jako dowódca operacyjny. Cały czas zachowuje łączność z walczącymi oddziałami. Jeśli chodzi o tę postać, to generał Sulik miał naprawdę niesamowitą biografię. Przeżył rewolucję bolszewicką, walczył jako oficer w wojnie w 1920 roku, a później był dowódcą pułku Korpusu Ochrony Pogranicza, gdzie w 1939 roku przyszło mu stawić czoła Armii Czerwonej. Później był dowódcą wileńskiego AK i aresztowany przez NKWD. Po przeżyciu tortur w celi śmierci trafił do armii generała Andersa. Razem z nim przeszedł cały szlak bojowy, aż do walk we Włoszech, a w uznaniu zasług pod Monte Cassino został oznaczony Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Co ciekawe, charakterystycznym elementem wizerunku generała były wąsy. Ze względu na nie, ale także i stosunek do żołnierzy, był nazywany przez podwładnych tatą.
Generał Sulik znany był ze swojego serdecznego, ojcowskiego stosunku do podwładnych, choć jednocześnie z nieprzejednanego stosunku do komunistów, tak zwanych wzwolicieli. Pochodził z terenów Grodzieńszczyzny, zatem już przed bitwą pod Monte Cassino, a nawet przemieszczeniem jego dywiz do Włoch, wiadomo było, że nie wróci w swoje rodzinne strony. Po wojnie został w Wielkiej Brytanii, należał do licznych organizacji i stowarzyszeń, zajmował się publicystyką i redakcją czasopism. Był autorem wydanych pośmiertnie okruchów wspomnień. Zmarł 10 lat po bitwie pod Monte Cassino w roku 1954, przed śmiercią nie zobaczywszy ojczyzny. Inną postacią, prawdziwym bohaterem wojennym, jest oficer grany przez Mateusza Banasiuka, aktora znanego wcześniej z filmów Płynące wieżowce, Pitbull czy Furioza, ale także szeregu popularnych seriali. Oto co Mateusz Banasiuk powiedział o swoim bohaterze.
Mateusz Banasiuk w filmie Czerwone Maki, podporucznik Edmund Wilkosz. Patron harcerzy, nagrodzony pośmiertnie Virtuti Militari. Przed dołączeniem do drugiego korpusu podporucznik brał udział w obronie Tobruku, gdzie został odznaczony Krzyżem Walecznych. Później walczył pod Monte Cassino. A to, co działo się dalej, to już zobaczycie w filmie.
W filmie pojawia się też postać, która nie jest wymieniana z imienia i nazwiska. Ale trudno nie domyślić się, kim jest przemieszczający się jeepem redaktor, w którego wcielił się Leszek Lichota. Aktor dziś niezwykle popularny, znany wcześniej z filmów takich jak Znachor, Lynch, Karbala czy seriali Wataha i Wielka Woda.
W filmie Czerwone Maki gram postać redaktora W. Jest to postać inspirowana Melchiorem Wańkowiczem. Jest to postać, która relacjonuje przebieg działań wojennych. Ma on dostęp zarówno do dowódców, jak i do szeregowych żołnierzy i spisuje ich relacje. Jest to dosyć bogato opisane, bo bitwa pod Monte Cassino była jedną z pierwszych historii oręża polskiego, tak dokładnie opisaną, gdzie mamy nie tylko rozkazy dowódców, ale też raporty, mamy opisy postaci i różne wydarzenia widziane z pozycji takiego zwykłego żołnierza. Taki bardzo, bardzo ludzki opis. Nieodłącznymi akcesoriami mojego bohatera był notes i ołówek, ale także legendarny Jeep Willys, który był na wyposażeniu aliantów w II wojnie światowej, bardzo charakterystyczny. I oczywiście aparat fotograficzny. Moja postać stara się dotrzeć wszędzie, zebrać relacje od każdej kompanii, przedstawić też charaktery żołnierzy, pokazać ich od tej ludzkiej strony. A pamiętajmy, że gatunek non-fiction, który teraz jest oczywiście bardzo popularny, ale wtedy powstawał zupełnie inaczej, był pisany przez mojego bohatera na bieżąco w trakcie działań wojennych przy akompaniamencie artylerii i świszczących kul, więc nie była to prosta sprawa zebrać materiał do opisu przebiegu tej bitwy.
Melchior Wańkowicz to faktycznie w dziedzinie polskiej literatury non-fiction postać wyjątkowa, uznany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku w Polsce. Był znanym autorem już w czasach przedwojennych, ale także prekursorem branży reklamowej. W 1931 roku stworzył jeden z najbardziej znanych sloganów w historii polskiej reklamy – cukier krzepi i otrzymał za ten slogan niebotyczne honorarium. Ale sławę zyskał przede wszystkim za talent do pisania reportaży, w tym tych chwalących rozwój kraju pod rządami sanacji w cyklu Sztafeta, ale także relacji zagranicznych ZSRR, Meksyku czy III Rzeszy. i właśnie za ostatnią książkę Na tropach Smętka opisującą Prusy Wschodnie, już po agresji niemieckiej we wrześniu, stał się oczywiście osobą przez Niemców poszukiwaną. Przedostał się do Rumunii, a latem 1940 roku na południe Francji. Przebywał później na Cyprze, potem w Palestynie. Od 1943 roku był korespondentem wojennym 2 Korpusu Wojska Polskiego. Podróżował po Bliskim Wschodzie. Gdy znalazł się pod Monte Cassino, rozpoczął pracę nad dziełem życia. Można uznać Wańkowicza za jednego z najważniejszych korespondentów wojennych II wojny światowej, gdyż w czasie operacji pod masywem Apeninów odbył setki rozmów z żołnierzami, przedstawiał mało znane szczegóły czy odczucia bohaterów. Tu jednak pojawia się ciekawostka, bo akurat Melchior Wańkowicz nie był pierwszym polskim korespondentem wojennym, który wszedł do zdobytego klasztoru. Dokonał tego młodszy i mniej znany korespondent Polskiej Agencji Telegraficznej Zdzisław Bał. To on jako jeden z pierwszych dotarł w dniu 18 maja do ruin klasztoru Monte Cassino. Jednak to Wańkowicz jest najbardziej znanym autorem opisu bitwy. W 1947 roku w Rzymie wydano zostało monumentalne trzytomowe dzieło Bitwa o Monte Cassino, które w Polsce w całości, a więc w wersji nieocenzurowanej, mogą ukazać się dopiero po roku 1989. To właśnie dzięki pracy Wańkowicza szerzej znany stał się wątek podjęcia decyzji o udziale Polaków w bitwie. Autor zaznaczył, że generał Anders wziął na siebie odpowiedzialność za to i zdecydował o włączeniu Polaków do walki, mimo tego, że zdawał sobie sprawę z ogromnej ceny, jaką przyjdzie zapłacić żołnierzom. Ale o tym, jak wyglądała ta walka i jak została okupiona krwią polskich żołnierzy, już w samym filmie.
Zapraszam Was wszystkich do obejrzenia filmu Czerwone Maki. A jeśli Wam się spodoba, to wpisujcie komentarze na kanale Historii, jakiej nie znacie.
Dziękuję Leszkowi Lichocie za zaproszenie na mój kanał. Z pewnością będziemy tu dyskutować dużo o filmie już po premierze. A teraz na koniec czas na przedstawienie piątego z bohaterów, który też jest postacią autentyczną i także ma nawet stopień wojskowy. W Czerwonych Makach pojawia się bowiem pewien niedźwiedź. Jest to także kolejny bohater sprzed 80 lat, słynny Miś Wojtek, który był maskotką 2 Korpusu. Miś Wojtek był to niedźwiadek, który został zaadoptowany przez żołnierzy w trakcie przemarszu z Iranu do Palestyny w roku 1942. Wojtek miał wtedy zaledwie rok i był sierotą. Nie umiał jeszcze jeść i był karmiony zmieszanym z wodą skondensowanym mlekiem i skręconego ze szmat smoczka. Podobno karmiono go butelką po wódce, dlatego taki kształt butelki dobrze mu się później kojarzył. W roku 1944 wylądował we Włoszech na pokładzie motorowca Batory. Oczywiście fakt utrzymywania niedźwiedzia przez polskich żołnierzy jako maskotki szokował Brytyjczyków, a do tego jeszcze generał Władysław Anders już po bitwie pod Monte Cassino nadał Wojtkowi stopień kaprala. Wojtek miał bowiem zasłużyć się w czasie zaopatrywania żołnierzy artylerii w 45-kilogramowe skrzynie z pociskami. Podpatrzył ponoć, jak żołnierze dźwigają amunicję i zaczął im pomagać, traktując to jako świetną zabawę. A oto co o Wojtku mówią aktorzy z filmu Czerwone Maki.
Ludzie pytają, czy będzie Wojtek.
To jest część historii, on tam jest.
On się urodził w Persji i stamtąd przeszedł z armią Andersa pod Monte Cassino.
Mały Miś, który otrzymał imię Wojtuś od naszych żołnierzy.
Bardzo ich wspierał w działaniach wojennych.
Wojtek miał swój numer służbowy i nawet książeczkę wojskową.
Nosił amunicję, podejrzał, jak żołnierze nosili, papugował ich, naśladował.
Był jednym z nich tak naprawdę.
Jest bardzo znany na całym świecie i ma mnóstwo pomników.
Według relacji profesora Wojciecha Narębskiego, który był współtowarzyszem Wojtka z kompanii zaopatrzenia artylerii, niedźwiedź miał swój numer służbowy, książeczkę wojskową i przedział na papierosy. Po samej bitwie symbol niedźwiedzia stał się herbem 22. kompanii. Odznaka taka pojawiała się na samochodach wojskowych, proporczykach i mundurach ich żołnierzy. Miś Wojtek to dziś postać kultowa, ale nie przedstawię Wam dzisiaj prawdziwego niedźwiedzia, który odtwarzał jego rolę, gdyż ten miś po prostu nie istnieje. Byłem tym zupełnie zaskoczony, bo niedźwiedź występujący w filmie jest bardzo autentyczny. Tymczasem został wykreowany komputerowo, aby nie narażać ani zwierzęcia, ani aktorów na planie. Historia dalszych losów Wojtka jest smutna, tak samo jak i historia wielu bohaterów spod Monte Cassino. Po wojnie polscy patrioci stali się dla państw zachodnich wielkim kłopotem. Na emigracji żyli często w biedzie i zapomnieniu. Ci, którzy wrócili do kraju, byli represjonowani przez komunistów. Wojtek po zakończeniu kampanii włoskiej został ewakuowany do Berwickshire w Szkocji. Po demobilizacji w roku 1947 trafił do edynburskiego zoo, gdzie żył do roku 1943. Podobno gdy słyszał język polski wśród odwiedzających, od razu reagował. Dziś Wojtek ma swój pomnik w Edynburgu. Mam nadzieję, że odcinek w takiej formie Wam się podobał, choć była to forma zupełnie dla mojego kanału nietypowa. Już po obejrzeniu Czerwonych Maków zapraszam do komentowania. Będziemy o tym filmie, myślę, dużo rozmawiać. Wszystkich zainteresowanych wojenną historią Monte Cassino zapraszam także na poprzedni odcinek z autorem książki o bitwie, brytyjskim historykiem Matthew Parkerem. Znajdziecie go na moim kanale YouTube i Spotify. Do zobaczenia, do usłyszenia i bardzo dziękuję.